Życie jest często właśnie jak ring, na którym stajemy w obliczu różnych doświadczeń, wyzwań i konfliktów. Tak naprawdę, czy tego chcemy, czy nie, czasami jesteśmy po prostu wypychani na ten ring. Konfrontacja jest wpisana w nasze życie od najmłodszych lat. Bo już w przedszkolu, czy na placu zabaw, walka o zabawki, walka o uwagę, no i jest konfrontacja. To właśnie przejawiamy z naszym Jonatanem. Albo później w szkole koleżanka plotkuje na twój temat, konfrontacja. Czy w szkole, czy w pracy później ktoś wspina się po trupach, podkopuje dołki pod tobą, konfrontacja. W małżeństwie nawet bywa tak, że ktoś powie coś za dużo albo czegoś nie powie, no i konfrontacja. Ja osobiście nie lubię konfrontacji i czasami od niej uciekam, chociaż mój brat powiedziałby pewnie coś innego, ale tak to już jest z rodzeństwem. Pewna nauczycielka szkółki niedzielnej prowadziła lekcję biblijną dla dzieci, w której omawiała piąte przykazanie. Szanuj ojca i matkę swoją. Podczas dyskusji z dziećmi zadała pytanie, czy ktoś z was, dzieci, wie, które z przykazań odnosi się do brata albo do siostry? Jedna bystra dziewczynka podniosła rękę i powiedziała, nie zabijaj. Nie chodzi więc o to, czy, ale chodzi o to, jak radzimy sobie z konfrontacją. I właśnie w dzisiejszym fragmencie, który będziemy czytać z Ewangelii Mateusza, jest to 5 rozdział, Jezus w swoim kazaniu na górze zaczyna mówić właśnie o konfrontacji. Kiedy zaczyna mówić o tej konfrontacji, zaczyna właśnie od tego samego 6 przykazania. I w 21 wersecie czytamy, wiecie o tym, że przodkom powiedziano, masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. I w sumie to jest bardzo jasna zasada, którą warto się kierować, kiedy przechodzimy jakieś konfrontacje z innymi ludźmi. Myślę, że nikt z nas nie ma problemu z stosowaniem tej zasady, tego prawa. Niezabijanie innych nie należy do najtrudniejszych przepisów, które przyszło nam przestrzegać. Ale okazuje się, że nawet w kontekście tego przykazania Jezus wymaga od nas wyższych standardów. Dlatego konfrontuje nas i mówi rzeczy, które musimy przeczytać. Musimy cofnąć się o jeden werset, żeby zobaczyć kontekst, w jakim właśnie o tym przykazaniu mówi. 20 werset. Powiem więcej. Jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jezus wygłasza to swoje kazanie na górze w momencie, kiedy idą za nim tłumy, a w tym tłumie są właśnie znawcy prawa czy też faryzeusze. Ci, którzy doskonale znali to prawo. Ci, którzy co więcej szczycili się tym, że w swoim codziennym życiu przestrzegali tego prawa i robili dokładnie to, co prawo od nich wymagało. Jednak okazuje się, że czasem łatwiej jest nam trzymać się reguł i zasad, niż zachować się właściwie. Dlatego Jezus konfrontuje ich. W Portland, w stanie Oregon, 61-letni mężczyzna umarł na szpitalnym parkingu zaledwie 30 metrów od głównego wejścia na pogotowie. Policjant przekazał, że nikt ze szpitalnego personelu nie odpowiedział na jego wołanie o pomoc w momencie, kiedy oficer próbował ratować życie człowiekowi, który dostał właśnie ataku serca w swoim samochodzie. Nikt ze szpitala nie przyszedł z pomocą, dlatego że mieli swoje zasady. A według nich trzeba było najpierw zadzwonić pod numer 911, bo jeśli nie było telefonu, to oni nie powinni reagować. Judy Lee, rzeczniczka tego szpitala, powiedziała, że pracownikom izby przyjęć powiedziano, że miał miejsce wypadek. A skoro miał miejsce wypadek, to oni musieli stosować się do określonych reguł. Rzeczniczka powiedziała, że pracownicy szpitala instruowali policjanta, że ten najpierw powinien właśnie zadzwonić po karetkę pogotowia. Czytamy, że w swoim oświadczeniu napisała: są protokoły, które zapewniają właściwe postępowanie właściwemu pacjentowi we właściwym czasie. Mieli swoje reguły, mieli zasady i nikt nie zadał sobie więcej trudu, żeby zrobić właśnie coś więcej. Przestrzegali ściśle reguł i ktoś umarł. Bo często łatwiej jest zachować i przestrzegać zasady, niż zachować się właściwie. I to właśnie Jezus mówi. Faryzeusze znają prawo, co więcej stosują prawo, jednak ja oczekuję czegoś więcej. Wasza sprawiedliwość nie może odnosić się tylko na tym, co wy zewnętrzne, nie może polegać na waszych zewnętrznych czynach. Wasza moralność powinna sięgać wyższego standardu. Wasze przestrzeganie przykazań nie może jedynie objawiać się w tym, jak zachowujemy się na zewnątrz, bo okazuje się, że można wypełniać reguły, można wypełniać protokół, ale zabić człowieka. Dlatego Jezus nie przestaje tutaj jedynie na tym przypomnieniu szóstego przykazania, co ono oznacza. Ale mówi dalej o tym, co oznacza wyższy standard w tym kontekście. Co oznacza ten wyższy standard w konfrontacji. Czytamy w 21 wersecie i dalej tak. Wiecie o tym, że przodkom powiedziano: masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą. A kto nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Jezus zaczyna od prostego przypomnienia. Mówi: wiecie o tym. I odnosi się do tego przekazania: nie zabijaj. Jego słuchacze zapewne myślą w tym momencie o tym fizycznym akcie odebrania komuś życia. Zapewne wielu sobie myślało: dobra, to mnie nie dotyczy, ja nie mam z tym problemu. Ale czytamy zaraz, że Jezus dodaje i mówi: ja wam natomiast mówię. No i okazuje się, że to, co mówi, to już wcale nie jest takie proste. Bo zasady są proste, przestrzeganie reguł jest proste, ale to, co jest w środku, to, co jest w sercu, to już nie jest takie proste. Faryzeusze byli gorliwi w przestrzeganiu prawa, ale ich postawa, ich serce było dumne, było zawistne. Nie było tam miłości, otwartości dla drugiego człowieka. Było wypełnione gniewem. Jezus tutaj pokazuje, że odpowiada i pokazuje na częsty zarzut, który słyszał, o tym, że on przyszedł znieść prawo. Ale on pokazuje, że on nie przyszedł znieść prawa, ale on przyszedł nadać temu prawu głębsze, prawdziwe znaczenie. Bo prawo nie ma jedynie wpływać na to, jak zachowujemy się na zewnątrz, ale ma wpływać na nasze serce. Ma wpływać na naszą motywację, ma wpływać na nasze intencje. To tak jak wyspa. Część, która wystaje ponad powierzchnię wody, to nie jest całość, to nie jest cała wyspa. Pod spodem, pod wodą jest dużo więcej. I to, co właśnie jest pod spodem, nadaje kształt i buduje tę wyspę. Tak Jezus bierze tutaj przykazanie, które na powierzchni może wydawać się, że jest przejrzyste i łatwe do zastosowania. Ale kiedy je przywołujesz, wskazuje na to, co się za nim kryje, co jest pod spodem, na podstawę, która je buduje i która nadaje jej kształtu. I sprawa staje się dużo trudniejsza. Bo czy łatwiej jest kogoś nie zabić, czy nie wybuchać gniewem? Bóg patrzy na postawę naszego serca w taki sam sposób, jak patrzy na nasze uczynki. Dlatego, że wszystko zaczyna się w naszym sercu. Trzymanie w sobie gniewu do drugiego człowieka, wybuchanie złością, deptanie jego godności, wyzwiska, to nie są jedynie słowa, ale to są bezpośrednie ataki na jego psychikę, na jego charakter. Być może nie zabijają fizycznie, ale mogą zabić czyjeś poczucie wartości. Bo one zostają gdzieś w środku nas, głęboko, i mają to do siebie, że po pewnym czasie zaczynamy w nie wierzyć. Takie słowa mogą zniszczyć czyjąś reputację, mogą zniszczyć czyjąś pewność siebie. Takie słowa pozostawiają blizny. Był pewien chłopiec, który miał problem właśnie ze złością. Jego ojciec dał mu paczkę gwoździ i powiedział, że za każdym razem, kiedy straci panowanie nad sobą, musi przybić jeden gwóźdź do płotu z tyłu domu. Pierwszego dnia ten chłopiec przybił 37 gwoździ. Kolejne dni były już lepsze i tak stopniowo ta liczba gwoździ codziennie się zmniejszała. Bo odkrył, że tak naprawdę łatwiej jest jednak nie wybuchać gniewem, niż chodzić za każdym razem na tył domu i przybijać gwoździe. W końcu nadszedł ten dzień, w którym chłopiec nie przybił ani jednego gwoździa. Powiedział o tym swojemu ojcu, a ten zaproponował mu, żeby w takim razie wyciągał teraz po jednym gwoździu każdego dnia, w którym uda mu się nie wybuchnąć gniewem ani razu. Dni mijały, aż w końcu młody chłopiec mógł powiedzieć swojemu ojcu, że w płocie nie ma już żadnego gwoździa. Wszystkie gwoździe zniknęły. Ojciec wziął syna za rękę, poszedł z nim do płotu i powiedział: dobrze się spisałeś, synu. Ale zobacz na te wszystkie dziury w tym płocie. Ten płot już nigdy nie będzie taki sam. Jeśli mówisz rzeczy w złości i w gniewie, to one zostawiają blizny, tak jak te gwoździe. Możesz pchnąć kogoś nożem, zaraz go wyciągnąć i nieważne ile razy powiesz przepraszam, to ta rana wciąż tam będzie. Nasze słowa mogą ranić tak samo jak nasze czyny, zostawiając trwałe blizny. Ale co więcej, Jezus mówi o tym gniewie w kontekście zabójstwa nie bez powodu. W greckim oryginalnym tłumaczeniu zamiast słowa głupiec czytamy słowo romos. Romos, co w danym kontekście oznacza oszczerstwo przeciwko stworzeniu stworzonemu na obraz Boga. A więc jest to oszczerstwo przeciwko samemu Bogu. Kiedy wyraża się to do innej osoby, to jest to morderstwo w sercu. Wszystkie trzy, gniew, zniewaga, oszczerstwo, pragną, by osoba, która spowodowała w nas tą złość, tą irytację, zniknęła z twojej obecności. A tym trwałym zniknięciem kogoś z twojej obecności jest właśnie śmierć. Okazuje się, że w oczach Boga zabójstwo i gniew wcale nie są od siebie tak różne. Dlatego Jezus mówi tutaj, że niosą za sobą taką samą karę. Złość i gniew są formą zabójstwa, dlatego że kieruje nimi chęć zniszczenia i usunięcia drugiego człowieka. Niekontrolowana złość nie tylko więc może prowadzić do zabójstwa, ale sama w sobie jest zabójstwem. Psychologowie piszą, że często wystarczy 10 minut, żeby ochłonąć, żeby wyjść na spacer, żeby nie powiedzieć słów, które nigdy już nie będziesz mogła cofnąć. Żeby nie powiedzieć słów, które nie zniszczą czyjegoś życia, nie zostawią trwałego śladu w czyimś życiu na zawsze. Żeby nie uderzyć dziecka, czego nie będziesz mógł zapomnieć i wybaczyć sobie do końca swojego życia. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy w czasie konfrontacji, które są nieuniknione w naszym życiu, żebyśmy nie poddawali się swojemu gniewowi i właściwie traktowali drugiego człowieka. Bo Bóg patrzy na nasze serce tak samo, jak widzi i patrzy na nasze uczynki. I musimy być świadomi, że gniew i złość może zabić. A Bóg powołuje nas do wyższego standardu. Więc w obliczu konfrontacji uważaj na swoje serce, abyś gniewem nie zabił tej drugiej osoby. Jednak Jezus nie przestał tutaj na poprawianiu uczonych w piśmie i głębszy wyjaśnianiu prawa, ale mówi dalej. Mówi dalej o tym, czego Bóg oczekuje od nas w konfrontacji, w kontekście konfrontacji z innymi. I czytamy dalej tak. Dlatego jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem, załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces, aby przeciwnik nie poddał cię sędziemu, a sędzia podwładnemu i abyś nie trafił za kraty. Zapewniam cię, wyjdziesz stamtąd dopiero, gdy oddasz ostatni grosz. Tam, gdzie pojawia się gniew, tam są rozbite relacje. Są zerwane relacje nie tylko między ludźmi, ale między ludźmi, między człowiekiem a Bogiem. Dlatego Jezus w tych dwóch ilustracjach pisze, że te relacje trzeba jak najszybciej odbudować. Jeśli wiesz, że ktoś ma coś przeciwko tobie, nie możesz we właściwy sposób oddawać chwały Bogu. Bo tym właśnie w tamtych czasach było składanie daru na ołtarzu. Dopóki nie pójdziesz, żeby pojednać się z drugą osobą. My często wpadamy w pułapkę, kiedy uświadomimy sobie, że zrobiliśmy coś złego, coś nie do końca we właściwy sposób. To zamierzamy często naprawić swój błąd, robiąc coś dobrego. Tak, żeby nasze uczynki się gdzieś tam zbalansowały. Jeśli skrzywdzimy kogoś, to może możemy się poprawić, będąc bardziej religijnym, może przychodząc do kościoła, oddając Bogu chwałę. Jezus jednak mówi, że nie chce takiej chwały. Nie chce takiej chwały, dopóki nie naprawisz swojej relacji z drugą osobą. Oczywiście jest potrzebna do tego chęć obu stron, ale to nie zwalnia cię z tego, żebyś spróbował. To nie zwalnia cię z tego, żebyś zrobił wszystko, co jest możliwe z twojej strony, żeby do pojednania doszło. Czytamy, że jeśli przypomnisz sobie, że ktoś ma coś przeciwko tobie i tak naprawdę nie jest tu powiedziane, a więc nie ma znaczenia, czy zrobiłeś mu coś złego, czy nie zrobiłeś nic złego tej drugiej osobie. Nie ma to znaczenia. Jezus mówi, zanim przyjdziesz do kościoła, jeśli wiesz, że ktoś ma coś przeciwko tobie, to zanim przyjdziesz, idź i napraw to. Druga ilustracja Jezusa w tym fragmencie odnosi się do rzymskiego zwyczaju i prawa dotyczącego dłużników. W tamtych czasach można było szukać ugody i polubownego załatwienia sprawy, dopóki twoja sprawa nie trafiła do sędziego. Jeżeli już trafiła, to sędzia był jedyną osobą, która mogła rozwiązać tę sprawę, mogła w jakiś sposób ogłosić werdykt. Już nie było szans na żadną ugodę, żadną umowę obu stron. Jeśli sędzia orzekł przeciwko tobie w sądzie dla dłużników, zostałeś wtrącony do więzienia i siedziałeś tam tak długo, aż dług został spłacony. Pierwsza ilustracja więc mówi o tym, że nieważne, czy zrobiłeś coś źle, czy nie. Po prostu pokazuje, że jeżeli pamiętasz, że ktoś ma coś przeciwko tobie, to twoim obowiązkiem jest, żebyś to załatwił i spróbował się pogodzić. W innym wypadku twoje oddawanie Bogu chwały nie będzie miało takiego znaczenia. Druga ilustracja znowu pokazuje, że jeśli jesteś winny, jesteś sprawcą, to powinieneś jak najszybciej szukać tej ugody, jak najszybciej szukać tego pojednania i załatwienia sprawy, dlatego że kiedy Bóg wezwie cię przed sąd, to będzie już za późno. To wtedy będziesz musiał zapłacić już pełną cenę. Film Prosta Historia to spokojna i pełna wdzięku prawdziwa opowieść o podróży 73-letniego Alvina Straita. Fabuła rozpoczyna się w najzwyklejszym amerykańskim miasteczku. Jeden z jego mieszkańców, Alvin, dowiedział się równocześnie o chorobie swojej i o chorobie swojego brata Lyla. Bracia pokłócili się ze sobą 10 lat temu i od tamtego czasu duma i gniew nie pozwalały im zamienić ze sobą nawet jednego słowa. Jednak Alvin doszedł do wniosku, że szkoda czasu, szkoda marnowania czasu, trzeba nadrobić ten stracony czas i zapomnieć o dawnych sporach. Wyruszył więc w 500-kilometrową podróż z Iowa do Wisconsin, żeby załatwić sprawy z bratem. Ale jako, że nie miał prawa jazdy, ani nie lubił, gdy ktoś go woził, to postanowił przebyć całą tę drogę, jadąc swoją kosiarką. Wreszcie po 6 tygodniach podróży, dzięki uporowi, jakkolwiek patetycznie miałoby to zabrzmieć, dzięki wielkiej chęci pojednania się z bratem, po 6 tygodniach dotarł do celu. A jak daleko my jesteśmy w stanie pójść, żeby móc pogodzić się z innymi, żeby mieć pokój z innymi? Jezus podkreśla tutaj tą pilną potrzebę poszukiwania pojednania. Nie pozwól, by złość, by gniew oddzieliła cię od drugiego człowieka i oddzieliła cię od Boga. Poszukając pojednania, tak naprawdę czynisz siebie wolnym. Czynisz się wolnym i jako ten wolny człowiek możesz oddawać chwałę Bogu. Dlatego Bóg powołuje nas do wyższego standardu. Więc w obliczu konfrontacji pamiętaj, aby szukać pojednania i zgody, zanim będziesz oddawać cześć Bogu. W artykule zatytułowanym Śmiertelne pozostałości po wojnie zagrażają Europie reporter Christopher Burns pisze: bomby z II wojny światowej wciąż zabijają w Europie. Pojawiają się i czasami wybuchają na placach budowy, w sieciach rybackich czy na plażach. 50 lat po tym, jak broń ucichła. Setki ton materiałów wybuchowych odnajdywanych jest tylko co roku, tylko w samej Francji. A 13 starych bomb wybuchło we Francji tylko w ostatnim roku, zabijając 12 osób i raniąc 11. Niezdetonowane bomby z czasem stają się niebezpieczne. Z powodu korozji stają się niestabilne. To, co odnosi się do tych przestarzałych bomb, jest również prawdą w przypadku odłożonego gniewu. Ten gniew wybuchnie prędzej czy później, w momencie, w którym będziesz się najmniej tego spodziewał. I skrzywdzi ciebie, i skrzywdzi pozostałe osoby. Być może zostawiłeś gdzieś po drodze za sobą kiedyś stare bomby, które mogą okazać się śmiertelne. Jeśli ich nie rozbroisz, to one prędzej czy później wybuchną. Jezus mówi: nie masz na co czekać. Tylko w obliczu konfrontacji pozwól Bogu najpierw zbadać swoje serce, abyś wolny od gniewu mógł oddawać Mu chwałę, i cieszyć się pokojem z innymi ludźmi.